Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, jestem w niemieckim portalu dla Polaków, czyli w Deronet, w którym to portalu jest przedruk z Der Spiegla pod tytułem Deal dla Trumpa. Deal, amerykańskie słowo, deal dla Trumpa. Uważam, że bardzo kiepski tytuł, no ale to już inna sprawa. Proszę Państwa, jakżeż by inaczej, w niemieckim portalu musi być z niemieckiego czasopisma. Dobrze, mili Państwo, chodzi o pana prezydenta Trumpa, Donalda Trumpa. Możecie Państwo zapytać, a co nas to obchodzi? Jesteśmy w chińskim kanale informacyjnym i to niekoniecznie może nas obchodzić. Przykro mi bardzo, ale ja mam zupełnie inne zdanie. Otóż proszę nie zapomnieć o tym, że po pierwsze, pan Trump niedługo będzie się spotkał, przynajmniej miał się spotkać w listopadzie z panem Xi, miał przyjechać do Chin, między innymi, a przyjeżdża do Azji generalnie. No i fakt, że on się ma spotkać z Xi, no to powiedzmy sobie, to jest jakby druga sprawa. Natomiast chodzi o to, że pan Trump jest jakby głównym aktorem w sztuce pod tytułem Korea Północna. Akcja przeciwko Korei Północnej. I to, kim jest pan Trump, jak się zachowuje, jak jest oceniany, jak jest postrzegany, co najważniejsze, postrzegany poprzez swoje zachowania, naprawdę nie jest bez znaczenia. Wręcz odwrotnie, ma ogromne znaczenie dla całej Azji. Nie tylko zresztą dla Azji, dla nas również, ale to jest chiński kanał informacyjny, więc się skupię na panu Trumpie jako człowieku, który będzie decydował o tym, co się będzie działo w Azji. Współdecydował w każdym razie na pewno. Lead tego artykułu. Prezydent Trump nazywa porozumienie nuklearne z Iranem najgorszą umową wszechczasów. Chce uzyskać lepsze warunki, ale czy Teheran się na to zgodzi? Sukces im mało prawdopodobny, zaś ryzyko nowej eskalacji ogromne. Tak, będziemy mówili o Iranie i to jest kolejny powód, dla którego a ten artykuł mi się bardzo podoba, dlatego że ja uwielbiam Iran. Iran dla mnie jest od parunastu lat przedmiotem ogromnego zainteresowania. Chciałem tam pojechać dawno temu. Nie udało mi się od tego czasu, ale wtedy bardzo, bardzo dużo się dowiedziałem na temat Iranu i do tej pory darzę ten kraj Persów, generalnie Persów, proszę Państwa, to nie żadni Irańczycy, a Persowie. Persów ogromnym szacunkiem, ogromnym szacunkiem. No i dobrze, przepraszam bardzo. Jedziemy. Bob Corker to wielki optymista. Ów republikański senator, szef Komisji Spraw Zagranicznych, przez 8 miesięcy myślał, że uda mu się zrobić z Donalda Trumpa odpowiedzialnego polityka. Miał zwłaszcza nadzieję, że za pomocą rozmów w cztery oczy i delikatnych nacisków będzie w stanie skierować na właściwe tory jego chaotyczną politykę zagraniczną lecz nawet ten niepoprawny optymista w końcu się poddał. Proszę Państwa, chciałbym zwrócić uwagę, Państwa uwagę na to, że to jest jednak niemiecki portal, że to jest niemiecki Der Spiegel. Wobec tego proszę zapomnieć o tym, żeby jednak mimo wszystko troszkę z dystansem traktować to, co niemiecki autor mówi, dlatego że Niemcy nie znoszą Trumpa. Więc tutaj i to zresztą widać, że nie znoszą. Natomiast niestety sporą część racji mają. Tylko proszę pamiętać o tym, że to Niemcy piszą. Cytuję. Biały Dom porównuje teraz tenże Bob Corker do zakładu opiekuńczego dla dorosłych i mówi, że prezydent uprawia politykę, jak gdyby był gościem reality show. Proszę Państwa, przepraszam, że przerwę. Czy ja od początku nie mówiłem Państwu o tym, że pan prezydent Donald Trump zachowuje się jak biznesmen? Dobra. Do tego jest na najlepszej drodze, cytuję, do wywołania III wojny światowej. Myślę, że tak jest. Stwierdził tak w jednym z wywiadów i na Twitterze, bardziej druzgocącą krytykę ze strony własnego kolegi trudno sobie wyobrazić. Przepraszam najmocniej. To moje gardło jest w fatalnym stanie. Cytuję. Korkerem kieruje obawa przed militarną eskalacją, a nawet wojną atomową. Swoimi pogróżkami Trump podsycił już kryzys północno-koreański. Teraz zaś sprawia, że odżyć może kolejny konflikt, jeszcze groźniejszy. Konfrontacja z Iranem. Znaczy nie wiem dlaczego groźniejszy, chociaż już wiem, bo to Żydzi byliby w tym zamrożone. To dlatego groźniejszy. Od czasu swojej kampanii wyborczej stale powtarza, że porozumienie nuklearne to... Przepraszam bardzo. Przepraszam najmocniej. Przepraszam, ale muszę wygaszać, bo nie można iść. Tak, że to porozumienie nuklearne to najgorszy deal wszechczasów, dlatego też trzeba je wypowiedzieć. Proszę Państwa, mówimy oczywiście o porozumieniu nuklearnym z Iranem, które ja swego czasu mocno krytykowałem, znaczy mocno krytykowałem Iran za uległość w stosunku do Stanów Zjednoczonych, ale Iran, zresztą jak Państwo również z tego artykułu się dowiecie, ma swoje problemy i być może nie miał innego wyjścia. Cytuję. Porozumienie z Iranem zawarło w lipcu 2015 roku 5 stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, Niemcy i Unia Europejska. Stało się to po ponad 12 latach żmudnych negocjacji. Iran wstrzymał swój program atomowy, w zamian zniesiono wobec niego sankcje. Wywieziono z kraju prawie wszystkie zapasy wzbogaconego uranu. Przepraszam. Zdemontowano 2/3 wirówek i przeprowadzono 400 inspekcji, których wyniki zadowoliły kontrolerów. To solidne porozumienie, którego cel, czyli zapobieżenie posiadaniu przez Iran broni nuklearnej, został osiągnięty, stwierdza wysokiej rangi dyplomata unijny. Na Trumpie nie robi to jednak wrażenia. On potrzebuje sukcesu, a że w polityce wewnętrznej to nie następuje, prezydent koncentruje się na niszczeniu osiągnięć swoich poprzedników w polityce zagranicznej. Układ handlowy nafta wisi na włosku. USA wycofują się też z paryskiego porozumienia klimatycznego i z UNESCO, teraz zaś rozstrzygną się losy porozumienia nuklearnego. Co 90 dni prezydent musi potwierdzać, że Irańczycy utrzymają się ustaleń, a tym samym zniesienie sankcji jest uzasadnione i że ten deal jest niezbędny dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Trump zrobił to niechętnie 2 razy. Za ostatni w połowie czerwca nie posiadał się podobno ze złości. Dlaczego, pytał swoich doradców, ma podpisywać się pod umową, którą uważa za złą. I dał jasno do zrozumienia, że więcej tego nie zrobi. Jego ludzie od miesięcy szukają więc dróg wyjścia, rzucając groźby pod adresem Teheranu, gromadzą argumenty, by doprowadzić do zerwania umowy. Prezydent najwyraźniej wywierał też naciski na własne służby. Żądał potwierdzenia, że irański reżim łamie porozumienie. Rząd Trumpa twierdzi również, że Iran wspiera terrorystów. Na początku października dyrektor Counterterrorism Center ostrzegł nieoczekiwanie przed zamachami milicji Hezbollahu w USA. Pod tytuł: mieli Państwo bomba na wyciągnięcie ręki. Bez podpisu Trumpa porozumienie trwałoby wprawdzie nadal, lecz byłby to już początek końca. Do tego kongres zyskałby wówczas możliwość przywrócenia związanych z programem atomowym sankcji przeciwko Iranowi. Niemało republikanów jest przeciwnych porozumieniu, choć chętnie więc wykorzystają okazję. To z kolei Irańczycy uznaliby zapewne za zerwanie umowy i wycofaliby się z niej. Proszę Państwa, tu oczywiście nie pada nigdzie nazwa Izrael, natomiast tak naprawdę o Izrael tutaj chodzi. O nic innego, tylko o Izrael. Proszę nie zapomnieć, że w otoczeniu pana Donalda Trumpa i każdego kolejnego ostatnio prezydenta Stanów Zjednoczonych są coraz większe tłumy Żydów. Kongres Stanów Zjednoczonych jest praktycznie prożydowski. Najlepszym dowodem na to jest to, iż ostatnie, no to już było dawno temu, z rok temu, kiedy pan Netanyahu był w kongresie, przemawiał w kongresie, 70 razy na stojąco przerywano mu oklaskami. Pójdę Państwu coś? Więc pamiętajcie Państwo, wszystkie sprawy Stany Zjednoczone, Iran, tak naprawdę dotyczą Izraela. Teraz cytuję. Dalej. Szef irańskiej agencji atomowej Ali Akbar Salahi groził ostatnio, że jego kraj w ciągu 5 dni może uzyskać uran wzbogacony do poziomu 20% wartości rozszczepialnego izotopu U-235. Stąd bardzo niedaleko już do bomby. Jej skonstruowanie za wszelką cenę będzie chciał zaś przeszkodzić Izrael, ale jeśli zajdzie taka konieczność, również drogą militarną. I to jakby nikogo tutaj w tym artykule nie dziwi, prawda? No co to jest? Ben Rhodes, doradca Białego Domu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego za prezydenta Baracka Obamy, ostrzega przed militarną eskalacją i drugim kryzysem atomowym, równoległym do konfliktu północno-koreańskiego. Iran mógłby powrócić do swojego programu nuklearnego, a wtedy niewykluczony byłby konflikt militarny. Zamiast nowych sankcji możliwa byłaby również renegocjacja porozumienia. I taki jest, zdaje się, plan umiarkowanych sił w rządzie. Doradcy do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, czyli pana Matisa, sekretarza stanu i sekretarza obrony, którzy są za utrzymaniem w mocy porozumienia. Najwyraźniej starają się balansować, by z jednej strony pozwolić Trumpowi na symboliczne zdystansowanie się wobec porozumienia, z drugiej zaś utrzymać je przy życiu. Strategia będzie więc polegała na napiętnowaniu strażników rewolucji jako łobuzów, którzy szerzą terror i destabilizują region i w ten sposób wzmocni nacisk na Europejczyków, by zaostrzyli warunki porozumienia i uzupełnili je o nowe aspekty. Możliwe, że kongres ogłosi nawet Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej organizacją terrorystyczną. No, przepraszam, ale przez przerwę na chwilę. Ja myślę, że w takim przypadku należałoby Kongres Stanów Zjednoczonych uznać za organizację terrorystyczną. Żydowską organizację terrorystyczną. Ale cytuję dalej. Główne argumenty Trumpa i zwolenników czwartej linii są następujące. Iran narusza ducha, w cudzysłowie, porozumienia, urządzając na przykład próby rakietowe, wspiera grupy terrorystyczne, takie jak Hamas i Hezbollah, wysyła żołnierzy do Syrii oraz Iraku, by rozszerzać swoje wpływy w regionie. Nie da się zaprzeczyć, że zachowania te są skrajnie problematyczne. Ciekawe. Przyznają to nawet ci, którzy popierają porozumienie atomowe. Czyli innymi słowy to, że Iran stara się być mocarstwem regionalnym, to jest niewłaściwe, nie w porządku. Natomiast to, że Izrael posiada bombę atomową i terroryzuje wszystkich naokoło, to jest okej. No, można i tak. Dobrze. Tyle, znaczy nie da się zaprzeczyć, że zachowania te są skrajnie problematyczne. Przyznają to nawet ci, którzy popierają porozumienie atomowe. Tyle tylko, że nie ma czegoś takiego jak duch. Jest jedynie sucha, bardzo techniczna umowa. I nie chodzi w niej o irańską politykę zagraniczną, ani o program rakietowy. Trump chętnie by to zmienił i wielu republikanów jest po jego stronie. Prezydencki zespół chciałby też zaostrzyć niektóre klauzule, na przykład te, które dotyczą miejsc i częstotliwości inspekcji. Lub to, że po wygaśnięciu umowy w 2025 roku Iran będzie mógł znowu wzbogacać uran, nawet jeśli w ramach układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Eksperci w sprawach Iranu, tacy jak Ray Takal z niezależnego think tanku Council on Foreign Relations, zgadzają się z rządem, że porozumienie nuklearne jest dalekie od ideału. Również Talley krytykuje to, że po 10 latach deal automatycznie wygasa, już teraz Iranowi pozwala się wrócić w przyszłości do swojego programu. Poza tym irańscy badacze mogą nadal prowadzić pracę nad wirkami, które będą mogły wytwarzać materiał szczepialny. Jednak to, co planuje rząd Donalda Trumpa, wykracza daleko poza kilka drobnych uzupełnień umowy. To próba izolacji Iranu w regionie, zastopowanie jego polityki ekspansji i finansowania organizacji terrorystycznych. To zrozumiałe cele, to jest jedno przemawia przeciwko nim. Realia. Proszę Państwa, chciałem przypomnieć, że Izrael ma, z tego co czytałem, w poważnych miejscach, w poważnych portalach, około 300 bomb atomowych. 300 ładunków atomowych, które może umieścić w dowolnych miejscach. Znaczy w rakietach, w postaci bomby, no różnie. I to jest clue. Bez tego, jeśli nie wie się o tym, nie pamięta się o tym, to cała reszta jest bez znaczenia. Izrael, a w dodatku, Izrael w ogóle nie podlega żadnym, nie tylko naciskom, żadnej kontroli ze strony tych instytucji, które jakby kontrolują sprawę rozprzestrzenienia broni jądrowej. W ogóle. Po prostu się nie przyznaje do broni jądrowej i uważa, że nic się nie dzieje. Że mówi, że nie ma i nie wpuści kontrolerów. No i co mu zrobi? Ktokolwiek? No nic. Wiecie Państwo o tym doskonale. Żydom nie można nic zrobić. Także tutaj dobrze by było, żebyście Państwo zdawali sobie sprawę z tych realiów, słuchając tego, o czym ja mówię, bo to jest, to tło jest najważniejsze. Proszę Państwa, kolejny podpunkt, niebezpieczeństwo, podtytuł, niebezpieczeństwo wojny. William Burns, jeden z negocjatorów, wicesekretarz stanu za prezydentury Obamy, napisał w New York Timesie, że w idealnym świecie wymazano by oczywiście irańską wiedzę o wzbogaceniu Iranu, wyeliminowano arsenał rakietowy i położono kres niebezpiecznemu mieszaniu się Iranu, Teheran, we wszystkie sprawy świata. Ale nie żyjemy w idealnym świecie, a porozumienie nuklearne było najlepszą ze wszystkich alternatyw. Proszę Państwa, to tak na marginesie, ten idealny świat według Żydów, wiecie Państwo, czyli wymazano by irańską wiedzę o wzbogaceniu Iranu i tak dalej. Natomiast na przykład idealny świat w mniemaniu, jak sądzę, Persów, to byłby świat bez Izraela. I sądzę, że to było zdecydowanie bardziej bliższe ideałowi wszystkich ludzi na świecie niż to. Niż ten idealny świat według tego Barnesa. No dobrze, ale jedziemy dalej. Kolejny podtytuł. Inną alternatywą jest ponowna konfrontacja z Iranem. Pojawia się niebezpieczeństwo wojny. Jeszcze nie teraz, ale możliwe, że już za parę miesięcy, mówi Fouad Izadi, profesor stosunków międzynarodowych w Teheranie. Nie sądzimy, by Trump miał problem z Iranem. Ma go raczej ze wszystkim, co pozostawił mu jego poprzednik. Irańczycy nie lekceważą jednak pogróżek Waszyngtonu. Obawiają się głównie bliskości amerykańskiego prezydenta z Izraelem. O właśnie. Obawiają się głównie bliskości amerykańskiego prezydenta z Izraelem i przywództwem Arabii Saudyjskiej. Z ich punktu widzenia obie te relacje mają na Trumpa zgubny wpływ. Doskonale. Ja też tak uważam. Cytuję dalej. Na razie jeszcze Teheran chce pozostać przy porozumieniu. Prezydent Hassan Rouhani przez cały czas się za nim opowiada. Jego kraj nie zyskał jednak zbytnio na zniesieniu sankcji. Gospodarcze ożywienie jest daleko poniżej oczekiwań. Do dziś bowiem nie można praktycznie robić z nim interesów. Amerykański rząd wciąż jeszcze wywiera nacisk na banki, by nie prowadziły transferów pieniędzy do i z Iranu. Prawie wszystkie z obaw przed wysokimi karami trzymają się tej nieformalnej wskazówki. Skutek jest taki, że brakuje sponsorów dla wielkich projektów, nie ma niezbędnych inwestycji w przetwarzaną strukturę, infrastrukturę. Proszę Państwa, chciałem zwrócić uwagę na to, co tutaj napisano, że wprawdzie porozumienie jest, ale to nie skutkuje dla Iranu niczym pozytywnym, dlatego że są poza tym porozumieniem wywierane naciski na banki. A to, jak Państwo wiecie, banki są żydowskie, więc bardzo posłusznie reagują. Cytuję dalej. Gdyby Amerykanie wprowadzili na powrót sankcje lub chcieli negocjować na nowo część porozumienia, Irańczycy zapewne staraliby się współpracować z Europą, Rosją i Chinami i izolować USA. Dla Teheranu ograniczenie programu rakietowego czy zaangażowania w regionie nie mogłoby być przedmiotem negocjacji, oczywiście. Wiosną na pierwszej konferencji prasowej po swoim ponownym wyborze Rouhani, prezydent, zapowiedział kolejne testy rakiet. Zawsze, gdy będziemy musieli ze względów technicznych przetestować rakiety, zrobimy to i nie będziemy pytać o pozwolenie innych. Bardzo słusznie, bardzo rozsądnie. Gdyby Stany Zjednoczone ogłosiły Strażników Rewolucji organizacją terrorystyczną, doprowadziłoby to do impasu w stosunkach handlowych z Iranem, powiedziała była amerykańska dyplomatka Wendy Sherman, główna negocjatorka porozumienia nuklearnego. Eksperci szacują, że strażnicy kontrolują bezpośrednio lub pośrednio 40% sektora gospodarczego Iranu oczywiście. Sherman ostrzegła więc przed tym krokiem. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej jest już teraz obłożony sankcjami. Stworzylibyśmy brzemienny skutek, precedens, piętnując część państwa jako zagraniczną organizację terrorystyczną. Szef strażników zagroził już, że na taką prowokację zareaguje atakami na bazy amerykańskie w regionie. Nawet jeśli byłaby to tylko podgruszka, pokazuje ona, jaki potencjał kryje się w owym konflikcie. Ameryce nie wolno ufać. Taki podtytuł. No, to ja się akurat z tym zgadzam. Szanse na znaczące zmiany w porozumieniu są więc znikome. Niewykluczone jest natomiast jego zerwanie, nawet jeśli do tego czasu może upłynąć wiele miesięcy. Wzmocniłoby to przede wszystkim radykalne siły w Teheranie, które żyją z wrogości wobec Ameryki i od początku były przeciwne porozumieniu. No to ja należę do tych radykalnych sił, wprawdzie nie w Teheranie, a w Warszawie, ale należę. Zwracajcie uwagę na wewnętrzną debatę w Iranie. Prosił niedawno swoich europejskich partnerów Mohammad Javad Zarif, minister spraw zagranicznych tego kraju, czyli Iran. Jeśli USA zaliczą strażników rewolucji do organizacji terrorystycznych, nacisk zwolenników twardej linii na rząd może stać się tak wielki, że Rouhani będzie musiał pogrzebać nuklearne porozumienie. Podczas debaty w irańskim parlamencie rząd już dziś znalazł się w opresji, ponieważ bronił dealu. Przeszliśmy przez piekło, mówiono później. Czyli po tej debacie w irańskim parlamencie. Co będzie dalej, zależy teraz także od Europejczyków. Koniec porozumienia atomowego dotknąłby ich szczególnie boleśnie, bowiem chaotyczny kurs Trumpa grozi zniszczeniem jednej z pereł unijnej dyplomacji. Za architekturę porozumienia uważana jest Niemka Helga Schmidt, sekretarz generalna Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. Prowadziła ostatnio rozmowy mające na celu uratowanie porozumienia. Również Angela Merkel i Emmanuel Macron rozmawiali z Trumpem o Iranie, a niemiecki minister spraw zagranicznych Sigmar Gabriel telefonował wielokrotnie do swojego amerykańskiego kolegi Rexa Tillersona. Ten dał właśnie Gabrielowi do zrozumienia, że wyczerpał już swoje możliwości. Teraz Europejczycy muszą naciskać na Trumpa. To jest jednak trudne, ryzykują bowiem, że wpędzą w tarapaty umiarkowany rząd w Teheranie. Będziemy pracować nad tym, aby USA trzymały się porozumienia, stwierdził dyplomatycznie Sigmar Gabriel. Unijni ministrowie spraw zagranicznych będą musieli zastanowić się, jak zareagować na poczynania Trumpa. Porozumienie może ułatwić fakt, że Europejczycy w pełni podzielają amerykańską krytykę zachowań Iranu na Bliskim Wschodzie. Jesteśmy gotowi rozmawiać z USA, jak rozwiązać owe problemy, mówił szef niemieckiej dyplomacji. Ale jak? Na to pytanie nikt nie znalazł odpowiedzi. Proszę Państwa, tutaj mój wtręt. Europejczycy, z tego tekstu wynika, że Europejczycy w pełni podzielają amerykańską krytykę zachowań Iranu. I Państwo, ja się wcale nie dziwię. Żydzi mają, nie wiem gdzie mają większą siłę przebicia, podejrzewam, że w Europie, w Unii Europejskiej, mają ogromny wpływ na to, co się dzieje w Europie. Ogromny, przeogromny wpływ. Nie tylko w Polsce. Na to, co się dzieje na zachodzie Europy, również ogromny wpływ i w związku z tym, jeśli mają za oceanem taki gigantyczny wpływ, w Europie tak gigantyczny wpływ, to ja się nie dziwię, że obydwie strony mają ten sam punkt widzenia na Teheran, na Iran. I ostatni akapit. Brukselscy dyplomaci obawiają się również wpływu obecnego kryzysu na konflikt północno-koreański. Porozumienie z Iranem jest w końcu jedynym wzorem, jak można by nawiązać dialog z reżimem w Pjongjangu. Wiadomość, jaką Ameryka wysłała wreszcie świata, byłaby taka, że Ameryce nie wolno ufać, powiedziała szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini, komunistka. Bo porozumienie, za którym głosowała w Radzie Bezpieczeństwa zaledwie przed 2 laty i którego kształt w znacznej mierze stworzyła, sama teraz odrzuca, czyli Ameryka. To wszystko. Proszę Państwa, jak powiedziałem, ja przeczytałem Państwu zapoznałem Państwa z tym tekstem, dlatego, żebyście Państwo zrozumieli, z kim mamy do czynienia. My Polacy i Chińczycy. A no, my nas Polaków zostawmy jakby na boku, to nie jest temat na ten kanał. Natomiast Chińczyk, jak Państwo widzicie, niecałe dwa lata po podpisaniu tego porozumienia Teheran, ta piątka, pan Trump już chce się wycofywać z tego porozumienia. Czyli innymi słowy, jeśli dodać do tego to, co się stało na Ukrainie, czyli po wyprowadzeniu, znaczy warunkiem wyprowadzenia tych głowic nuklearnych z Ukrainy, była gwarancja Stanów Zjednoczonych, nie wiem, wszystkich świętych możliwych, dla Ukrainy nienaruszalności granic. I co? No więc, jak Państwo wiecie doskonale, naruszone zostały granice i spora część tego towarzystwa, tej hołoty zachodniej w ogóle się nad tym nie zająknęła, nad swoim podpisem, pod tymi gwarancjami nienaruszalności ukraińskich granic. Słowem, mili Państwo, ja cały czas myślę o Chinach, ja cały czas myślę o Korei Północnej. W jaki sposób, jaki powód mają północni Koreańczycy, jaki powód mają Chińczycy, chińskie rządy, żeby wierzyć amerykańskiej administracji? Moja odpowiedź na to brzmi: żadnej. Żadnego powodu. Żadnego absolutnie powodu. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.